Kochani, zanim zacznę się kontynuować to, czym się dzieliłem w poprzednich tygodniach, przez chwilę pomódlmy się. Ojcze, my Ci dziękujemy za ten czas i za to miejsce, które tutaj dajesz nam. Panie, dziękujemy Ci za Twojego Świętego Ducha, za Twoje Słowo, które jest prawdą. Ojcze, dzisiaj modlimy się i prosimy Ciebie, daj nam takie serce, które będzie zdolne przyjąć od Ciebie to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. O to Cię, Ojcze, prosimy. Uzdolnij nas do tego w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, mówiliśmy o tym, że Bóg pragnie swoją mocą działać w nas, dla nas samych i poprzez nas dla innych. I że Boże Słowo mówi, że ta moc może uczynić dla nas o wiele więcej ponad to wszystko, o czym my możemy pomyśleć albo o co Go prosimy. Mówiliśmy też o tym, że ważne jest, w jaki sposób myślimy. Jeśli myślimy w sposób negatywny, mamy negatywne myśli na wszystko, to wtedy po prostu tak wierzymy i wtedy nie możemy zbyt wiele otrzymać, dlatego że w ten sposób powstrzymujemy tą Bożą moc i ona nie może przez nas przepływać, a Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i w Nim nie ma nic negatywnego. Amen? Mówiliśmy też o tym, że Bóg chce się z nami komunikować i uzdolnił człowieka do tego. I językiem ducha są marzenia, wizje, sny, obrazy. I mówiliśmy, jak ważne to jest, jakim obrazom pozwalamy zamieszkać w nas. Patrzyliśmy na to, jak Bóg w Bożym Słowie, jest opisana historia, jak w potężny sposób błogosławił ludzi właśnie poprzez to prawo patrzenia, jak specjalnie po to, żeby wzbudzić w nich wiarę, pokazywał im pewne obrazy, po to, żeby te obrazy zamieszkały w nich, po to, żeby oni mogli, żeby ta moc po prostu sprawiała w nich, żeby człowiek mógł posiąść to, co nosi w sobie. I kochani, mówiliśmy też także o tym, że jest bardzo ważne, w jaki sposób Ty patrzysz na samego siebie. Boże Słowo mówi, że tak jak myślisz o sobie w swoim sercu, takim jesteś. Więc jeśli myślisz o sobie, że jesteś takim małym, bezwartościowym, mało znaczącym człowiekiem, to Bóg nie ma jakby specjalnie możliwości dla Ciebie, po to, żeby Ci dać wiele, żeby Ci dać więcej, żeby Ciebie błogosławić obfitością. Przypomnijmy sobie to, co Jezus powiedział, ucząc uczni. On powiedział tak: szatan przyszedł tylko po to, żeby zrobić trzy rzeczy: kraść, zabijać i niszczyć. Jezus powiedział, tylko po to przyszedł, po nic innego. I chcę Wam powiedzieć, że jestem doskonały. A Jezus powiedział, a ja przyszedłem, abyście mieli życie i obfitowali. A więc Jezus przyniósł dla nas dwie rzeczy, życie i obfitość. Kochani, przyniósł nam życie samego Boga. Życie Boga, życie zawsze oddala śmierć. Amen? Śmierć z życiem w jednym miejscu nie może funkcjonować. Śmierć musi ustąpić tam, gdzie przychodzi życie Boga. Tam, gdzie przychodzi światłość, tam ciemność musi odejść. Słowo obfitość, mówiliśmy też o tym, że to oznacza dla mnie przynajmniej taką rzecz. Wszelka moja potrzeba jest zaspokojona i jest górka. Jest nadwyżka po to, żeby się cieszyć tym i po to, żeby móc błogosławić jeszcze innych. Jezus powiedział, ja przyszedłem tylko po to, aby moje owce miały życie i obfitowały. I kochani, mówiliśmy też, jak bardzo ważne jest, jakim obrazom pozwalamy zamieszkać w nas. Jakie obrazy przyjmujemy o sobie. Boże Słowo też pokazuje nam, że kiedy Bóg chciał używać ludzi i chciał im błogosławić, zaczął zawsze uczyć ich języka duchowego. I kochani, gdybyśmy wzięli większość ksiąg tych ludzi, którzy są nazwani małymi prorokami w Biblii, zobaczycie, że one się zaczynają od takich słów często. I przemówił Pan do mnie w widzeniu. Czy to było w śnie? A więc Bóg przychodził do nich i przemawiał do nich przez obrazy. I na księdze Habakuka wyraźnie żeśmy to zobaczyli. A więc Bóg uczył ich języka Ducha Świętego. On ich wprowadzał jakby do tego wymiaru duchowego. Otwierał ich oczy serc na ten świat, w którym on funkcjonuje. I to jest, kochani, to jest na ten świat Bożego Królestwa. o którym też Jezus dużo mówił. I kiedy ci ludzie nauczyli się wchodzić w ten wymiar i uczyli się patrzeć, mieli te oczy serca otwarte, wtedy byli w stanie czynić z Bogiem wielkie rzeczy i Bóg był w stanie im w potężny sposób błogosławić. I ja chciałbym dzisiaj pokazać dwa przykłady biblijne. Jednym z przykładów takich jest życie Jakuba. Kochani, Jakub był synem Izaaka i wnukiem Abrahama. Amen? Więc on miał cudownego ojca, o którym jest napisano, że ten człowiek chodził w bojaźni Bożej i on drżał przed Bogiem Abrahama. A więc Jakub był trzecim pokoleniem. Abraham był jego dziadkiem, jest ojcem wiary. Zrodził Izaaka, Jakub był synem. Otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 30 rozdział. Kochani, nie będziemy czytać całej historii Jakuba, bo to by nam za dużo czasu tutaj zajęło. Możemy sobie to w domu poczytać. Ale w skrócie popatrzmy na życie Jakuba. Kochani, Jakub był oszustem. Jakub był oszustem. Wiecie, kto to jest oszust? Ten, który oszukuje. On oszukał najpierw swego brata, Ezawa, a potem za namową matki swojej oszukał swego ojca. To, co zasiał, zaczął zbierać w swoim życiu. Musiał uciekać z domu po tym, co zrobił. Matka go wysłała do swojej rodziny daleko, do stryja. On tam pracował, 20 lat pracował. Kochani, kiedy on uciekał z domu, wyszedł z jednym tobołkiem na kiju. Nie miał nic. Prawie nic. Musiał uciec z domu, bo Ezaw był gotowy go zabić, jak się skończył czas jakby tej żałości po zmarłym ojcu. Pracował tam 20 lat. Dwa razy po 7 lat pracował za swoją żonę. I cały czas przez te lata jego stryj, Laban, oszukiwał go z zapłatą. Ciągle go oszukiwał. Kochani, Bóg to wszystko widział. Ale ze względu na jego dziadka, Abrahama, chciał pobłogosławić Jakuba. Przyszedł do Jakuba w nocy i dał mu sen. I na podstawie tego snu Jakub zawarł pewien układ ze stryjem odnośnie dalszej pracy u niego i zapłaty. On tam był pasterzem, po prostu pas owce stryja. I powiedział tak: stryju, jestem gotowy zostać. Wtedy już miał dwie żony, dzieci zaczęły się rodzić, więc zaczął mieć już pewną rzecz miał, ale materialnie był biedny jak mysz, nie miał nic. I powiedział do stryja tak: stryju, zróbmy taki układ. Ja wezmę, oddzielę z twojego stada wszystkie owce, które są gładziutkie, nie mają żadnych łatek na sobie, żadnych pręg, nic, po prostu są gładziutkie. Wezmę je, oddzielę od twojego stada, pójdę w drugą stronę, będę je pas dla ciebie. Zapłatą za to będzie tylko to, jak one będą rodzić łaciate, pręgowane i centkowane. Stryj powiedział tak: ale on jest głupi. Sam się chyba złapał na to. I oczywiście się na to zgodził. Stryj, kochani, myślał. Jego myślenie Labana było bardzo racjonalne. Laban myślał tak: gładkie owce nigdy nie będą rodzić centkowanych, łaciatych i pręgowanych. To jest po prostu niemożliwe. Wiecie, to jest tak, jak dwoje białych ludzi pobiera się i ma z tego wyjść murzyniątko. To jest niemożliwe. To jest mniej więcej na takiej zasadzie. To jest po prostu niemożliwe. Wiadomo, że wyjdzie biały, a nie czarne. Więc Laban myślał, że Jakub sam zastawił na siebie pułapkę. Ale we śnie, który Pan dał Jakubowi, Jakub widział, jak te samce, które pokrywały owce, były pręgowane, centkowane i łaciate. I czytamy o tym, kochani, w 30 rozdziale. Może zacznijmy od 37 wiersza i przeczytamy tutaj do końca rozdziału. Jakub wziął świeże pręty z topoli białej, z drzewa migdałowego i z platanów, powycinał w ich korze paski, tak że na prętach ukazały się takie białe pręgi. Te pręty, które obłupał z kory, ustawił przed owcami w żłobach i korytach z wodą, gdzie owce przychodziły pić i parzyły się. I gdy przychodziły pić, trzody parzyły się, więc patrząc na pręty, rodziły swoje młode, pręgowate, centkowane i łaciate. Jakub oddzielał więc te jagnięta, a inne owce odłączał od tych pręgowatych, od tych wszystkich czarnych w trzodzie Labana. I tak przygotował sobie osobne stada, których nie przyłączał do trzód Labana. Kochani, on to robił przez 6 lat, bo on w sumie pracował u swego stryja 20 lat. Pracował 2 razy po 7 lat za swoje żony i następne 6 lat właśnie pas trzody, tak. Ponadto, ilekroć silne owce się parzyły, kładł Jakub pręty przed owcami w koryta, aby się parzyły przed prętami. Lecz gdy owce były słabe, nie kładł ich. Cwaniaczek. Prawda? Normalny cwaniak. Cwaniaczek, kochani, pobłogosławiony w potężny sposób przez wszechmogącego Boga. Ilekroć silne owce się parzyły, kładł Jakub pręty przed owcami, aby się parzyły przed prętami. Lecz gdy owce były słabe, nie kładł ich. Laban miał słabe, Jakub silne. Tak to mąż ów wzbogacił się ogromnie. Miał liczne trzody, miał niewolnice, niewolników, wielbłądy i osły. Żeby nie przedłużać tego, kiedy wracał do domu, jego majątek był potężny. Potężny. Kochani, co zrobił Jakub? On widział coś w śnie. I o tym śnie jest opisane to w 31 rozdziale. Przeczytajmy to od 7 wiersza. On mówił do swoich żon: ojciec wasz oszukał mnie i 10 razy zmieniał zapłatę moją, lecz Bóg nie dozwolił mu szkodzić mi. Gdy mówił, centkowane będą zapłatę twoją, wtedy cała trzoda rodziła jagnięta centkowane. A gdy mówił, pręgowate będą zapłatę twoją, wtedy cała trzoda rodziła jagnięta pręgowate. Bóg sam odebrał bydło ojcu waszemu, dał je mnie. Wtedy bowiem, kiedy owce się parzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że oto samce, które pokrywały owce, były pręgowate, centkowane i łaciate. A więc Bóg przyszedł do niego i dał mu taki sen. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie, a ja odpowiedziałam: oto ja. On zaś rzekł: podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, centkowane i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do rodzinnej ziemi. Bóg powiedział tak: ja jestem tym Bogiem. Kiedy Jakub uchodził z domu rodzinnego, przyszedł do takiego miejsca, które nazywało się Betel, i tam, żeby odpocząć, zasnął. I Bóg dał mu sen w nocy. Tam jest o tej drabinie. I kiedy Jakub się obudził, złożył Bogu tam ślub i powiedział do niego tak: Boże, jeśli będziesz mnie w drodze chronił, jeśli będzie tak, że ja wrócę, to jest w 28 rozdziale, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to ty będziesz moim Bogiem. Kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Kochani, to był człowiek, który wyszedł z jednym tobołkiem na kiju z domu rodzinnego. Nie miał nic. Więc w tym tobołku prawdopodobnie miał tylko trochę żywności na drogę. I nic więcej. Nie sądzę, żeby miał dodatkowe nawet ubranie tam. Złożył tam Bogu ślub. Jak myślicie? Kochani, każdy człowiek ma w sobie pragnienie, jakby mieć coś. Żaden człowiek nie chce być skrajnie ubogim. Czyż tak nie jest? Jeśli jesteś szczery, to musisz powiedzieć, że tak. Ja jestem przekonany, że Jakub miał pragnienie posiadania cokolwiek, rodziny, pewnego dobytku. Może nie myślał o potężnym bogactwie, ale o takich podstawowych rzeczach. Nie miał nic. Był sam jak palec i nie miał żadnego majątku. Jeszcze musiał uciekać z domu rodzinnego, bo się bał. Kochani, Bóg to wszystko widział i przypomniał mu w tym śnie: jestem tym Bogiem z Betel, któremu tam złożyłeś ślub. Coś mi tam przyrzekłeś. Ja o tym pamiętam. I dlatego widziałem, co ci robili. Jakubie, wiem, że jesteś oszustem. Wiem, że oszukałeś swego brata i oszukałeś swego ojca nawet. Kochani, w kulturze wschodu w owym czasie oszukać ojca w taki sposób, jak on to zrobił, to powiem wam, to trzeba było sobie już grób wykopać właściwie. Bóg to wszystko widział. Pomimo tego, ze względu na jego dziadka i ojca, powiedział: pobłogosławię ci. I przypomniał mu tam, co Jakub mu za ślub, powiedział: Boże, jeśli będziesz mnie chronił w tej drodze i pozwolisz mi kiedyś wrócić, będziesz moim Bogiem. Ze wszystkiego, co mi dasz, oddam ci dziesięcinę. Dokładnie dziesięcinę, powiedział tam. I Bóg mu to przypomniał. I dał mu sen po to, żeby go pobłogosławić. A więc Jakub wziął te pręty, powycinał takie paski w nich, także na tych prętach ukazały się białe takie paski. Te pręty ustawiał zawsze przed owcami, jak owce przychodziły z pola do żłobów, żeby pić, i tam się parzyły. I on to poustawiał i patrzył na to, co one robiły poprzez te pręty, i widział je pręgowate, te owce. I patrzył potem tak, kiedy one były mocne, to stawiał te pręty, kiedy były słabe, nie, cwaniaczek. Był cwany po prostu. Można by powiedzieć tak, jak Bóg może błogosławić takiego cwaniaka? To mi się w głowie nie mieści, prawda? A jednak, jak widzicie, Boże myśli nie są naszymi. Po co Jakub to zrobił? On w śnie, Bóg mu pokazał pewien obraz, że te owce, które pokrywają inne, są takie właśnie pręgowate i łaciate. Pomimo tego, że on oddzielił to wszystko i były tylko gładkie. Ten obraz wszedł w niego i on widział w śnie, jak te owce rodzą właśnie takie łaciate. Więc pomyślał sobie tak: Bóg chce mi pobłogosławić, coś do mnie mówi przez to. Wykorzystam to, bo Bóg coś mi mówi. Jestem biedny, nic nie mam, więc pójdę do stryja i powiem mu, że zawrze z nim taki układ. Nie powiem mu o tym śnie. Bóg to do mnie powiedział, bo on chce mnie pobłogosławić. Stryj się zgodził, bo powiedział, on myślał w racjonalny sposób, myślał tak: to jest niemożliwe, żeby gładkie rodziły cętkowane i łaciate. Kochani, to jest tak samo, jak dwoje białych ludzi bierze ślub, kobieta z mężczyzną, łączą się w małżeństwo i wychodzi czarne dziecko. Kto w to uwierzy? Kto w to uwierzy, że to jest możliwe? Myślenie natychmiast będzie takie: któraś ze stron zdradziła? Bo to jest niemożliwe. Jakub zrobił to potem w rzeczywistości. Wiecie dlaczego? On chciał zachować ten obraz w sobie. On chciał w tym, co. On jakby chciał funkcjonować dalej w tej rzeczywistości duchowej. I porobił to fizycznie, patrzył przez to, po to, żeby nie stracić tego, co miał wewnątrz, w środku. Innymi słowy, on sobie pomagał przez to, co zrobił, żeby zachować tą rzeczywistość duchową, ten obraz, który Bóg mu dał, włożył w niego. Mówiliśmy o tym, że to, co nosisz w sobie, te obrazy, do tego dążysz i to w konsekwencji otrzymujesz. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że Bóg powiedział do Abrahama: Abrahamie, spojrzyj na tę ziemię, a potem przejdź nią. Bóg nie powiedział do Abrahama: Abrahamie, dam ci to, o czym myślisz. On powiedział: otrzymasz to, co widzisz. Otrzymasz to, co widzisz. I dlatego patrz na tą ziemię. Zacznij po niej chodzić i rozpatrz na nią. Chodzisz po swojej własności, niech ten obraz wejdzie w ciebie. Kochani, można by powiedzieć tak: to jest głupie i niemożliwe. Ale to było od Boga, to było z Jego inicjatywy. Tak jest napisane. Kochani, Bóg przez to prawo, widzicie, w ten sposób Jakub dorobił się przez 6 lat olbrzymiego bogactwa, a stado Labana zmniejszało się. Nie rosło, więc się zmniejszało. Czy 6 lat to jest długo? Ktoś może powiedzieć tak: no to jest kawał czasu. Kochani, cóż to jest 6 lat? Bóg inaczej patrzy na czas niż my. Bóg patrzył na życie Jakuba z całej perspektywy jego życia. Kochani, Bóg przez to prawo patrzenia pobłogosławił materialnie Jakuba w tak potężny sposób, że kiedy on wracał, on miał 2 obozy już. Miał masę, po prostu bogactwa, był bardzo bogatym człowiekiem. Biblia mówi: tam, gdzie nie ma wizji, tam ginie lud. Tam, gdzie nie ma wizji, tam może panować ubóstwo. Tam, gdzie nie ma wizji, tam może panować choroba. Tam, gdzie nie ma wizji, tam może panować jakiekolwiek przekleństwo. Tam, gdzie nie ma wizji, tam ginie lud. Zadam ci pytanie: jakie obrazy ty nosisz w sobie? Kochani, to może dotyczyć, jak widzicie, nawet sfery materialnej. Jak ty patrzysz na siebie? Jakie obrazy w sobie nosisz? Innym przykładem jest życie Józefa. Otwórzmy sobie 37 rozdział 1 Mojżeszowej. Zobaczymy to jeszcze i na tym dzisiaj skończymy. Kochani, przeczytajmy od 5 wiersza do 11. Pewnego razu miał Józef sen. Kiedy Józef miał ten sen, był chłopcem. Był najmłodszym z braci w rodzinie. Wiecie, często jest tak, że najmłodszy jest ulubieńcem. I on był ulubieńcem ojca. Pewnego razu miał Józef sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go znienawidzili za to. Powiedział im bowiem tak: słuchajcie, proszę, tego snu, który mi się śnił. Oto wiązaliśmy snopy na polu, czyli razem żeśmy coś robili. Wtem snop mój podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Rzekli do niego bracia: czy chciałbyś naprawdę królować nad nami? Innymi słowy, co ty, gówniarz, o sobie myślisz? wobec nas, szczeniaczku, co ty chcesz? Ty uważasz, że my mamy przychodzić do ciebie i się kłaniać jeszcze tobie? Wybij sobie to z głowy. Czy naprawdę chcesz nami rządzić? Tak jest napisane. I jeszcze bardziej go znienawidzili z powodu snów i jego słów. Potem miał jeszcze inny sen. I opowiedział go braciom swoim. I powiedział do nich tak: miałem znowu sen. O ludzie. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. Ktoś by mógł powiedzieć tak: okultysta. Ma okultystyczne sny. A gdy to opowiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Wiecie, sen do niego przyszedł. Czy on chciał go? No po prostu przyszedł i opowiedział. Przecież nie wybierasz, jakie sny mają ci się śnić, prawda? Po prostu one przychodzą i sną. Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi, mieliśmy przyjść i pokłonić się do ziemi? Innymi słowy, co ty sobie w ogóle wyobrażasz? To już przesadziłeś. Kochani, w kulturze wschodniej jest po prostu nie do pomyślenia w ogóle, żeby młodsze pokolenie coś dyrygowało starszym. To tylko dzisiaj, kochani, w XX wieku i XXI, dzieci wychowują sobie rodziców. I rodzice chodzą jak po sznureczku w domu. Widziałam to wiele razy. Kiedyś tak nie było. To było nie do pomyślenia. Więc ojciec się po prostu zdenerwował na niego. Wiecie, on miał nawet uszyty specjalny płaszcz. Wiecie, jeśli ktoś jest inny w rodzinie, jest jakimś takim marzycielem, on jest niegroźny do pewnego momentu. A to niech sobie pomarzy. Jest rzeczywistość. Ale kiedy zaczyna mówić takie rzeczy, to bracia się na niego zdenerwowali i znienawidzili go. Kochani, ja jestem pewien, że u ludziach, że oni wiedzieli, że te sny mają znaczenie. My nie zwracamy uwagi na sny bardzo często. Oni zwracali uwagę, oni wiedzieli, że sny mają znaczenie. I oni wiedzieli, co to, jak on im opowiedział te sny, oni wiedzieli, co to znaczy. I dlatego tak się zdenerwowali. Bo te sny wyraźnie coś mówiły. Kto przyniósł mu te sny? Bóg. Można by było tak powiedzieć, pogwałcił kulturę ludzi wschodu. Kiedy Jezus przyszedł, on poprzewracał religię żydowską do góry nogami. I większość ludzi go znienawidziła za to. Bo wszystko mieliśmy tak fajnie poukładane. A tu nagle przychodzi ktoś i zaczyna to wywracać. Kochani, w tych snach zwróćcie uwagę, że w tych snach było, to były, tam były symbole, ale oni rozumieli, co to znaczy i to było dla nich oczywiste. I kiedy bracia zadowalali się takimi dobrami doczesnymi, Józef był marzycielem. Otrzymał nawet taki płaszcz, który go odróżniał od innych. Ale on w tym śnie widział, jak jego bracia przychodzą do niego i oddają mu pokłon. Pomimo tego, że on jest najmłodszy, to właściwie ma najmniej prawa w rodzinie. Widział także, jak rodzice przychodzą i oddają mu pokłon. I ja myślę, że to dla niego musiało być rewolucyjne. Ale widział to. On wiedział, że on sobie tego nie wymyślił. To do niego przyszło i widział siebie w tym. Kochani, to było wbrew kulturze i obyczajom ludzi wschodu. Bracia i rodzice próbowali zniszczyć to w nim, zniszczyć w nim te sny i jego marzenia. Dlaczego? Oni nie mieli wizji. A Bóg chciał uchronić ich i oni, Bóg wiedział, że oni będą ginąć z głodu. Tam, gdzie nie ma wizji, tam ginie lud. Oni nie mieli tego i chcieli w nim to zabić. Zwróćcie uwagę, że Bóg wybrał sobie naczynie, którego ta rodzina nigdy by nie wybrała. Bo po ludzku rodzina by mogła wybrać najstarszego syna. To miałoby sens dla nich. Jeśli ojciec by sam nie mógł, to prawdopodobnie posłałby gdzieś swojego najstarszego syna. Ale najmłodszy? Żeby miał ratować nas? Wiecie, Bóg ich upokorzył przez to. Taka jest prawda. Ale wróćmy do Józefa. Kochani, ta wizja, którą otrzymał, ten sen, który otrzymał Józef, po kilkunastu latach doświadczeń w życiu Józefa. Wiecie, że pierwszym krokiem to była jama na pustyni. Potem został sprzedany jako niewolnik. Potem został fałszywie oskarżony i wylądował w więzieniu. Ja chcę wam powiedzieć, że zwróćcie uwagę, Biblia mówi, tam gdzie nie ma wizji, tam ginie lud, tam nie ma nadziei. Co trzymało Józefa? Obraz, który nosił w sobie. Wiara. On wiedział, że sny mają znaczenie, na pewno, że to są symbole. Wiedział, co to znaczy. To było słowo Pana dla niego, dla jego życia. Czy on wiedział, jak to się wypełni? Nie. On jakby poddawał się pod prowadzenie Boże. W tych wszystkich doświadczeniach, przez które przeszedł, zawsze objawiał Boży charakter. Kochani, żeby człowiek z wielką pozycją i bogactwem uczynił niewolnika panem swojego domu, to ten niewolnik musiał coś przedstawiać. On musiał szanować tego Potyfara, musiał uznawać jego urząd i autorytet. Wiecie, sługa ma to do siebie, że on nie poucza Pana, on wykonuje jego polecenia i robi to całym sercem. I kiedy Potyfar zobaczył jego charakter, jego serce sługi, jakby oddał mu całe swoje gospodarstwo do dyspozycji. Panu, rozporządzaj tym. Kiedy żona go oskarżyła, niewłaściwie wylądował w więzieniu. I jest napisane, że po jakimś czasie został prawą ręką naczelnika więzienia. Jak myślicie, to się stało za dzień czy za dwa? Nie. Naczelnik więzienia musiał coś zobaczyć w Józefie. Wiecie co? Charakter. Serce sługi, chodzenie w prawdzie. Gdyby on był zgorzkniały przez to wszystko, gdyby chodził z urazą, miał taki żal do braci swoich za to, co zrobili, czy on by doszedł do tego miejsca? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. A więc jego serce było wolne od urazy, od goryczy, od zgorzknienia. Po ludzku nie chciałbym przechodzić przez to, przez co on przeszedł. Myślę, że nikt z nas by nie chciał. Józef potem to zrozumiał, że Bóg w tym wszystkim był jednak. Te kilkanaście lat doświadczeń doprowadziło go do urzędu premiera Egiptu. On został prawą ręką faraona. Boży człowiek był prawą ręką okultysty. A my byśmy dzisiaj powiedzieli tak, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Daniel, Boży człowiek, był na dworze okultysty. Jak to jest możliwe? Nasze myślenie nie jest Boże. Tam, gdzie nie ma wizji, tam ginie lud. Dlaczego się dzielę tym znowu? Czy poświęcasz czas, żeby Bóg mógł do ciebie mówić poprzez obrazy, poprzez sny, poprzez wizje, poprzez marzenia? Czy uczysz się Jego języka? Jeśli nie, dlaczego? Tydzień temu dzieliłem się, jak Bóg do mnie z tym przychodził. Ci z was, którzy nie słuchali, możecie sobie ze strony internetowej ściągnąć to i posłuchać. Jak widzicie, Bóg ma specyficzny język. On chce się z nami porozumiewać i chce nas błogosławić. Józefa pobłogosławił materialnie w potężny sposób. I można by sobie opowiedzieć, tak, mój Boże, czy to rzeczywiście Bóg? Ja przez wiele lat byłem uczony. Im bardziej biedny, tym bardziej będziesz się Bogu podobał. To jest chore. Kochani, można... Pieniądze same w sobie nie są złe. To miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. A więc rzeczy materialne nie są złe. To miłość do tych rzeczy jest korzeniem wszelkiego zła. I to widać w tym świecie. Jeśli ty masz wolne serce, Bóg może cię pobłogosławić nawet w tym. Tam, gdzie nie ma wizji, tam ginie lud. Możesz przyjmować odpowiedź od Boga odnośnie planu dla twojego życia, odnośnie twojego małżeństwa, rodziny, zdrowia, finansów, firmy, czegokolwiek. Ojciec chce cię błogosławić. Jezus powiedział, ja przeszedłem po to, aby moje owce miały życie. Tamto słowo życie, to jest greckie słowo zoe. Ono oznacza Boże życie, Bożą formę życia. Jeśli w tobie będzie życie Boga, będzie przepływać przez ciebie, to powiem ci, to ty oddali śmierć. Życie zawsze oddala śmierć. Jezus powiedział o obfitości. Ojciec chce cię błogosławić. On chce mówić do ciebie. Chce ci pokazywać drogę do tego. Ilekroć czytam o tej historii Jakuba, to z jednej strony mi się chce śmiać. Myślałam tak, Boże, jeśli Ty tak pobłogosławiłeś oszusta, takiego oszusta, który nawet swego własnego ojca w taki sposób oszukał, wiecie, to było perfidne, to cóż dopiero kogoś innego, czy mnie. Potrzebujesz nauczyć się Kościele, poświęcić czas przede wszystkim. Nauczyć się wchodzić w ten wymiar, w którym Bóg funkcjonuje. To jest wymiar Jego Królestwa. Jezus powiedział, moje Królestwo Ojca jest wśród was. Jest pytanie, kto to widzi? Fizycznymi oczami tego nie zobaczysz, ale ono ciągle jest dostępne dla każdego. Ten świat, duch tego świata będzie cię okradał z tych rzeczy. Dlatego potrzebujesz czasu, żeby się oddzielić, tak jak zrobił Habakuk, wejść na swoją basztę, zamknąć drzwi i wyczekiwać. Prosić, a jednocześnie wyczekiwać, co mi powie na moje wołanie, na moją prośbę. Bóg chce odpowiadać, kochanie, na nasze modlitwy, na twoje prośby, na twoje wołanie, ale ty potrzebujesz tego oddzielenia. Potrzebujesz znaleźć to miejsce, i uczyć się tego, jak On przychodzi. Bo najczęściej mówi przez obrazy. Często łączy to ze Słowem. Tak jak powiedział do Habakuka, zapisz to, co widziałeś. A więc przyszedł, przemówił do niego przez obraz, a jednocześnie mówi do niego, zapisz to. Jakie obrazy nosisz w sobie? Pamiętaj, że On pragnie błogosławić Ciebie. On chce błogosławić Ciebie w Twoich okolicznościach, w których dzisiaj jesteś. Bo Bóg jest dobrym Ojcem. Ale my potrzebujemy oddzielić się i mieć pewną postawę wobec Niego. Wiecie, jeśli chodzisz w urazach, w zgorzknieniu, w żalu, będzie Ci trudno to odebrać. Jeśli jesteś tak nakręcony, jak mówiłem, jak ta wiewiórka w tym kołowrotku, że ona nie jest w stanie się sama zatrzymać, a ten świat Cię nakręca i mówisz, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Nie nauczysz się tego. Musisz wyjść z tego kołowrota. Bóg jest dobrym Bogiem. Kochani, jeśli w taki sposób błogosławił oszusta, cóż dopiero Ciebie i mnie. Pomyśl przez chwilę. Ja w taki sposób nie oszukałem. Ja nie miałem braci, mam siostrę, ale w taki sposób nie postąpiłem nigdy. Nie postąpiłem w taki sposób w stosunku do mojego ojca, chociaż byłem czarnomowcą w mojej rodzinie. Wiecie, zawsze mówią, że w jakiejś rodzinie zawsze musi być czarna owca. W mojej ja nią byłem. Ale Bóg tą czarną owcę strasznie pobłogosławił. Proszę? Pręgowatą. Nad tym dzisiaj skończę. Będę to kontynuował za tydzień. Chciałbym, żebyśmy się powstali i pomodlili. Święty, cudowny nauczycielu. Panie, tylko Ty jesteś w stanie uczyć nas duchowych rzeczy. Panie, tylko Ty możesz nam pomóc. Panie, wejdź w tą rzeczywistość duchową. Panie, abyśmy nie byli ludźmi cielesnymi, ale duchowymi, tak jak mówi Słowo. Panie, otwórz nasze oczy na ten wymiar, w którym funkcjonuje. Ty funkcjonujesz, nasz Ojciec w niebie. Panie, otwórz nasze oczy na Twoje Królestwo. Ojcze, przynieś nam objawienie tych prawd. Panie, wzbudź w nas, Panie, taką tęsknotę za tym. Panie, aby ta siła pragnienia spowodowała, że będziemy w stanie się oddzielić dla Ciebie i wyczekiwać, i uczyć się Twojego języka. Tak jak chcesz mówić, Ojcze, do nas, poprzez obrazy, poprzez marzenia, poprzez sny, poprzez wizje. Ojcze, prosimy Cię dzisiaj o to. Panie, przemawiaj do nas poprzez sny. Przychodź i mów do nas poprzez sny i dawaj nam zrozumienie. Panie, kiedy spędzamy czas przed Tobą ze Słowem, Panie, i przestajemy zagadywać Ciebie. Panie, przychodź i przemawiaj do nas. Pokazuj nam tą rzeczywistość z Twojej perspektywy i to, co masz dla nas. To jak chcesz nas prowadzić, jak chcesz nas błogosławić i jak chcesz, Panie, abyśmy się rozwijali, abyśmy zobaczyli tą nadzieję, do której zostaliśmy powołani przez Ciebie i to bogactwo Twojej chwały, Ojcze, która jest naszym udziałem w dziedzictwie Jezusa Chrystusa, to potężne bogactwo Twojej chwały. Panie, pomóż nam wejść i zobaczyć to wszystko. Udziel nam takiej zdolności. Ojcze, prosimy Ciebie o to w potężnym i cudownym imieniu Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Panie, bo cena za to wszystko została już zapłacona. A tą ceną była krew Twego Syna. Ojcze, uwielbiamy Ciebie.